I witamy w audycji Pierwszoligowiec. Jak co tydzień, czy ta liga gra, czy nie gra, to warto przecież o niej pogadać sobie szerzej, więc jestem bardzo zadowolony, że znowu pierwszoligowy temat na antenie Weszło FM się pojawia. Nie ma co ukrywać, sezon, no właśnie, chciałbym powiedzieć, że ogórkowy, ale nie do końca, dlatego że widzimy, jakie ruchy transferowe wykonują poszczególne kluby. No i jednak widzimy doskonale, że skończy się raczej na kilku hitach, a to okienko przecież będzie otwarte do października, więc nie zdziwię się, jak jeszcze nas nieraz pierwszoligowcy zaskoczą, zwłaszcza pod koniec okienka. Natomiast już teraz kilka ciekawych transferów. Przede wszystkim Arka Gdynia szaleje na rynku, bo uważam, że robi może nie najgłośniejsze, ale najbardziej przemyślane transfery, idealnie skrojone pod pierwszą ligę, a właściwie pod awans do ekstraklasy. Bardziej bym tak to powiedział. Transfery czy Kwietnia, czy Letniowskiego, czy Drewniaka. No to naprawdę, nie mówiąc o Marcianiku, Kasperkiewiczu, naprawdę klasa i myślę, że te ruchy wyglądają najlepiej. Z tej też okazji o Arce Gdynia dzisiaj trochę więcej. Mieliśmy okazję porozmawiać razem z Pawłem Paczulem trochę wcześniej, przed pierwszoligowcem, z Ireneuszem Mamrotem, czyli teraz wam tę rozmowę puścimy. Po pierwsze o przygotowaniach do pierwszej ligi i właśnie tych transferach, o nastawieniu się z bronienia ekstraklasy na jednak boje w pierwszej lidze, bo umówmy się, że mentalnie też trzeba po czymś takim się podnieść. No i do tego warto powiedzieć, że jeśli chodzi o trenera Mamrota, no to dowiecie się z tej rozmowy między innymi, czy Paweł Paczul wyciągnie na miasto, albo chociaż poleci pójście na miasto trenerowi, i jak trener na to zareaguje. To z kolei będzie ciekawe, a że Paweł Paczul rodowity gdynianin, to tym bardziej ta rozmowa z trenerem Mamrotem miała sens właśnie w trójkę. No to w takim razie my teraz tę rozmowę puszczamy, potem poruszymy sobie wszelkie wątki transferowe razem z Szymonem Janczykiem z Weszło. No to w takim razie gramy.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Jesteśmy z powrotem na antenie. Mamy już na łączach trenera Arki Gdynia, pana trenera Ireneusza Mamrota. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, zastanawiam się, czy to nie jest jeden z trudniejszych dla pana okresów przygotowawczych, no bo czasy raz, że są jakie są, a dwa, że no trzeba ten zespół tak naprawdę na nowo ułożyć, te wszystkie nowe twarze wkomponować w drużynę.
Na pewno jest to wyzwanie, bo w tej chwili to jest 80% nowej drużyny, więc powiedzmy te czasy to są trudne, ale z tym jakby radzimy sobie. Póki co to nieszczęście nas umija w postaci jakichś tam zagrożeń, chociaż wiadomo, to jest na każdym kroku, gdzieś tam ktoś coś może przynieść, staramy się pilnować mocno. Natomiast jeśli chodzi o zespół, no to na pewno są duże wymagania, bo przede wszystkim to, że jest nowy zespół, to jest raz. Dwa, troszkę komplikują sytuację kontuzji od początku, jakby z poprzedniego sezonu jeszcze Bartka Kwietnia, który i Adama Dei, oni oczywiście już trenują dosyć mocno indywidualnie, natomiast jeszcze nie trenowali zespołem. Teraz doszedł kolejny nowy piłkarz, tak, Michał Marcianik, także i tak jest, jak powiedzmy, to wszystko jest w miarę szybko dograne, bo ci zawodnicy w miarę szybko trafili. No aczkolwiek zagrałem już tylko w jednym sparingu jeszcze i tak nie wszyscy, tak powiedziałem, bo ci kontuzjowani, ta dwójka jeszcze nie zagra. I musimy gdzieś tam później grać w mecz pucharowy i już liga nas czeka, ale no, jest to wyzwanie, jest więcej pracy, ale z drugiej strony cieszę się z tego, że to jest zespół, który tak jakby jest budowany na takich zasadach, które mnie bardzo satysfakcjonują.
Mhm. Dzień dobry, trenerze, Samuel z tej strony, razem z Pawłem. Tak. Pytanko mam zaraz o transfery, bo tu akurat imponujecie, ale my rozmawialiśmy, jak pan Arka odbejmował i no jednak mówiliśmy o tym temacie, że spadek, co by nie mówić, jest blisko. Trudna to była misja do odratowania, no i nie wyszło, chociaż trudno się dziwić, bo jednak pan przychodził w trudnym momencie, ale tutaj jest kluczowe pytanie, czy łatwo motywację znaleźć i panu, i w zespół ją wpoić do nowego sezonu, jednak ligę niżej. No bo umówmy się, że o ile dużo zmian w składzie, o tyle większość pewnie z tych piłkarzy ambicje ma jednak wyższe, no i na pewno pan ma wyższe. Pan doskonale wie, że nie chodzi mu o jakieś żałowanie, o wracanie do przeszłości, ale tak sobie myślę, że no doskonale pan sobie zdaje sprawę, że jakby pan poczekał dłużej na inne oferty, to by pan w tym sezonie normalnie w Ekstraklasie był, ale ma to swój plus, że ma pan już klub, że może go przygotować po swojemu, no tylko, że właśnie ligę niżej, więc pytanie o to podejście do tego sezonu i czy macie takie parcie, żeby to było jak najszybciej załatwione, żeby jak najszybciej był ten awans?
No, długie pytanie, spróbuję się tu streścić. Na sekundę wrócę do poprzedniego sezonu. Ja myślę, że dużym problemem dla nas była też konkurencja, którą goniliśmy, bo patrząc na poprzednie lata, kiedy Arkadiusz na tej ostatniej kolejki walczyło o utrzymanie, nie trafiałam do takiego zespołu, jak na dyspozycji takich zespołów jak Górnik Zabrze czy Wisła Kraków, tak? Bo w tym momencie, kiedy obejmowałem Arkę, to do nich była tam jakby najmniejsza strata, aczkolwiek nie była wcale taka mała. I później Wisła do momentu odniesienia kontuzji tych czołowych zawodników naprawdę punktowała, Górnik w tabeli tej rundy wiosłowym bardzo wysoko i to generalnie nawet nie lubię tego, bo wy to zawsze lubicie podkreślać, ja jestem daleki od takich rzeczy, ale gdzieś tam robicie zawsze jakieś tabele, które za dany okres trenera, więc jakby w tym miejscu, w momencie zwróciliśmy na 9 miejscu, czy 10, że pamiętam ten okres, w którym ja byłem, ale to nie ma żadnego znaczenia, także gdzieś mimo wszystko liczyliśmy, że powalczymy skutecznie, aczkolwiek, no mówię, ciężko było też dogonić zespół, który gdzieś tam miałby jakieś inne problemy, tak? To jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, to dobre pytanie jest, ale jak tak patrzycie na to, jak budujemy ten zespół, to szukamy takich zawodników, szukaliśmy, bo już trafili tutaj, którzy jakby może mają troszeczkę meczów w Ekstraklasie, ale przede wszystkim znają też pierwszą ligę. I ja sobie zdaję sprawę, że w tej pierwszej lidze zawodnikami grającymi tylko w młodszej Ekstraklasie ciężko było o dobry wynik, bo to jest liga wymagająca, specyficzna i trzeba w niej trochę zdrowia zostawić. Na skład musi być taką mieszanką różnych zawodników i teraz to wszystko trzeba zgrać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeśli chodzi o moją osobę, że się chwilę bym poczekał, bo można bym muszę powiedzieć, że były zapytania, ale powiedziałem to, że ten kontrakt jest ważny i chcę pozostać w Dyni, więc mogło tak być, ale muszę powiedzieć, że ja niczego nie żałuję. Podjąłem się trudnego wyzwania i teraz chcemy zbudować dobry, silny zespół. Czy na pewno naszym przeciwnikiem w tym momencie jest trochę czas, bo ta drużyna, jak wspomnieliśmy wcześniej, jest bardzo, bardzo, bardzo jakby całkiem przebudowana i tych zawodników niewielu zostało z całej kadry. Wiadomo, że takiego choćby Michała Nalepę chciałbym utrzymać, ale zdajemy sobie sprawę, że to był zawodnik, który wiosną wyróżniał się nie tylko w Arce, uważam, że i w Ekstraklasie, więc trafił gdzieś tam pewnie trafił do innego klubu, albo gdzie to jeszcze nie wiem, ale na pewno ciężko go było utrzymać. No, w przypadku Paula Steinborsa, który był czołowym bramkarzem ligi. No, z drugiej strony możemy zbudować zespół taki, który gdzieś ma grać w określonym stylu i to jest dla mnie ważne. To jest dla mnie duże wyzwanie, ale muszę powiedzieć, że mimo to, że tej pracy jest bardzo dużo, bo jak jest tylu nowych zawodników, to jest więcej nie tylko treningów, ale przede wszystkim więcej tych odpraw, które gdzieś tam mają na celu poprawianie pewnych elementów i mocno pracujemy. Ja nie wracam już za siebie i staramy się przygotować jak najlepiej do tego sezonu i tak, żebyśmy przede wszystkim dobrze wystartowali. To nie będzie to łatwe, bo zaczynamy od trudnego wyjazdu, ale no, musimy zrobić wszystko, żebyśmy od początku punktowali. Mhm.
No i ściągacie Polaków. Pan czuł, że ten balans w szatni między obcokrajowcami a Polakami jest zachwiany? O tym mówił Paweł Steinbol, z którym rozmawiałem. Zwracał uwagę, że raczej nie wszyscy piłkarze, szczególnie obcokrajowcy, naprawdę szli w jednym kierunku z resztą drużyny.
Znaczy ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, takiej, że wiele rzeczy nie wyszło z szatni, a tak naprawdę już na ostatnie 3-4 spotkania to kilku zawodników nie było branych pod uwagę i ja pewne rzeczy jakby widziałem i widzieliśmy, gdzie też leży problem. Oczywiście to nie jest tak, że tylko przez obcokrajowców walka spadła, bo to jest za duże opaszczenie. Natomiast dysproporcja w szatni doprowadziła do tego, no nie ma się co oczekiwać. Trzeba to powiedzieć jasno, że gdzieś tam jednak czuć było, że jakby są dwie grupy. Natomiast widać było też w tej końcówce, że może inaczej, w momencie mojego przejścia, że starali się zawodnicy gdzieś tak, żeby to wszystko funkcjonowało dobrze, ale to jest tak, że jednak inna jest mentalność polskich zawodników i widać było, że oni się tu już utożsamiają się z tym miejscem i chcą zrobić wszystko, żeby się utrzymać. I nie wiem, że zagraniczni piłkarze nie starali się na boisko, ale jednak czuć było różnicę w podejściu, dlatego że my zrobiliśmy wszystko, żeby teraz budować zespół tylko na polskich zawodnikach. Być może trafi, nie wiem, w koniec okienka transferowego jakiś zawodnik z zagranicy taki. Często gdzieś tam nawet do głowy, jak pracując, to była taka okazja, żeby się dobry piłkarz pojawił, ale my mieliśmy wówczas zamkniętą kadrę i wiadomo, że czasami pod koniec okienka można pozyskać dobrego zawodnika, który z różnych przyczyn gdzieś tam nie podpisał umowy. To może być wyjątek i jeżeli przyjdzie, nie wiem, jeden obcokrajowy, to powiem, że nie zmieni oblicza szatni. Natomiast dzisiaj mamy tylko i wyłącznie Polaków i nie ukrywam, że mi na tym bardzo zależało.
Ale też pan tak to odbierał, jak Paweł, że na przykład Wejnowicz no, nie dał z siebie wszystkiego?
Nie, no powiedzmy tak, Marku ma taki, akurat jeśli chodzi o niego, ja nie uważam, żeby jemu nie zależało. Uważam, że on tyle, ile takie wrażenie ma poprzez grę. To nie jest zawodnik po prostu, który ma takie trochę ewolucjonalne na takim poziomie, że na przykład jak Michał Nalepa, który, nie wiem, włoży nogę czy głowę w każdą sytuację. To jest po prostu inny typ piłkarza, ale to nie jest tak, że jemu nie zależało. Tym tak aż do tematu Martin tak nie podszedł. Myślę, że Marko był trochę oceniany tak przez pryzmat zarobku i to był największy jakby taki problem, bo też były mecze, że jednak gdzieś tam brał odpowiedzialność na siebie, że pomógł Drzyni, aczkolwiek zdaje sobie sprawę, że patrząc na jego umiejętności, no pomógł Drzyni dać więcej.
My patrzymy na te transfery, no i powiem tak, większość tych zawodników znam, no bo to co pan powiedział, jednak w pierwszej lidze oni przede wszystkim byli do odnalezienia i wy naprawdę ciekawie budujecie ten kręgosłup, bo o ile patrzyliśmy na waszą obronę w Ekstraklasie jako no pewnie najsłabszą albo drugą najsłabszą w lidze, tak jak popatrzymy na możliwości czy Bartka Kwietnia, którego pan doskonale zna, czy Michała Marcianika, czy Kasperkiewicza i pamiętamy ich występy właśnie z pierwszej ligi przede wszystkim, no to oni tutaj się wybijali na tym poziomie, więc ciekawie na pewno to jest budowane. Do tego ja widzę, że pan odkopał pewne nazwiska no zapomniane, bo Juliusz Letniowski, przecież pamiętamy jaką on miał jesień w pierwszej lidze, w Bytowi jeszcze, a potem poszedł do Lecha i przepadł. No wydaje mi się, że ten piłkarz nie zapomniał jak się gra w piłkę, tylko po prostu poszedł trochę za wysoko, więc pytanie o klucz do tych transferów i kto w sumie wpadał na takie nazwiska jak Letniowski, Siemaszko czy Żebrowski, no bo powiedzmy sobie szczerze, że o ile transfer Michała Marcenika możemy się domyślić, w jaki sposób przebiegł, o tyle te nazwiska, tak w pierwszej lidze właśnie ograne, jak Drewniak, czy Letniowski, czy Siemaszko, to jestem ciekawy, czy to jest pana autorski pomysł.
Ja myślę, że przede wszystkim trochę nie chcę w szczegóły wchodzić, bo to tak nieładnie trochę, ale ma duży wpływ na to, co te zawodnicy trafiali. Może nie będę mówił szczegółowo każdego zawodnika. Proszę tylko przypomnieć, jakbym zapomniał, do Julka wrócę, bo zanim coś powiem. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, nam zależało na zawodnikach, którzy nie tylko znają ligę, ale też te cechy ewolucjonalne mają. I na przykład Bartek Kwiecień to jest taki zawodnik typowy, który nie będzie grał w cudzysłowie pana piłkarza, tylko wyjdzie i będzie ciężko pracował, bo taka jest ta liga, tak samo Michał Marcianik czy Kasperkiewicz. I to są dla nas, czy nawet Adam, który tu jest dłużej. Ich te charaktery po prostu pasują do tego, żeby nie tylko umiejętności, ale żeby grać w pierwszej lidze. Bo mówię, bo nieraz gdzieś zawodnikowi się wydaje, że najgorsza świadomość zawodnika, który ma, nie wiem, bardzo dużo spotkań w Ekstraklasie, zejdzie ligę niżej i wydaje mi się, że tam się bardzo łatwo gra. Nie, to jest zupełnie co innego. Natomiast jeśli chodzi o Julka, to myślę, że tutaj nawet to była sytuacja jako ciekawostka, że ja bardzo chciałem do Jagiellonii. Ja jeździłem go obserwować osobiście i po meczu w Olsztynie, kiedy on grał z Bytowią, rozmawiałem z nim, poczekałem na niego, przekonywałem go do transferu do Jagiellonii. Natomiast wówczas no, lepszy w tych negocjacjach ukazał się Lech Poznań. I ja cały czas pamiętałem Julka tamtego okresu i tutaj nawet nie do końca, jeśli chodzi o niego, to niego mogę tylko powiedzieć. Właściciel nawet mówi, no Irek, będzie ciężko ci go przekonać, ale ja mówię, ja to wezmę na siebie i fajnie, że z Wilkiem porozmawiałem i jakby to najważniejsze dla mnie, nie musiałem nie wiadomo jakich wielkich negocjacji prowadzić. Widać było, że on też cenił fakt taki, że rok temu go chciałem i nie wiem, nic się nie zmieniło. Czasami gdzieś tam ludzie się na siebie obrażają, bo ktoś wybierze inną ofertę. Ja to rozumiałem doskonale, że skoro Lech mu zaproponował jakąś tam inną opcję, to on to wybrał. I pamiętałem go z pierwszej ligi, dlatego muszę powiedzieć, że istoty też interesowałem się tym, jak on się prezentuje, jak on się zachowuje w treningach. Nie ukrywam, że nawet Julek o tym nie wie. Pozbierałem informacje i wiem, że on na tych treningach prezentował się też dobrze w Lechu i zaangażowany, czy jak wchodził do drugiego zespołu, też starał się robić wszystko jak najlepiej, więc wiedziałem, że tutaj on nam mocno pomoże i mogę powiedzieć po tych pierwszych tutaj treningach i przede wszystkim sparingach, że myślę, że to jest na pewno dobry ruch. Mhm.
W kadrze zespołu wciąż znajduje się Fabian Serarens. Chciałem zapytać, czy będzie go pan jeszcze próbował nauczyć strzelać w bramkę, czy to temat zamknięty?
Nie wiem, czy on się znajduje w kadrze, bo nowe grupowanie to nawet nie było. Także ja już myślę, że Fabiana, nie ja będę Fabiana uczył.
Okej. Tu właśnie jeden z słuchaczy też pytał na Twitterze o Fabiana Serarensa, ale wykorzystamy tego Twittera, bo stały słuchacz pierwszoligowca pyta, czyli Michał Ponceliusz, czy transfer Szymona Drewniaka to jest efekt jego pozytywnych występów w zakończonym sezonie, czy raczej to, że pamięta go pan z wcześniejszych lat i po prostu dobrze wam się razem w Chrobrym pracowało?
No jedno i drugie, ale nie ukrywam, że to ja sprowadzałem Szymona do Głogowa i później miał kapitalny okres i rok w Chrobrym i ten zaraz po Chrobrym poszedł do ekstraklasowego Górnika Łęczna, co prawda jako zespół oni spadli, ale on tam na tyle dobrze grał, że był transfer do Krakowi i w tej Krakowi też ten okres początkowy miał bardzo dobry i dopiero to się wszystko później chyba gdzieś tam wiosną na jego korzyść jakby odwróciło, przestał grać, gdzieś tam wyleciał, może być ze słowa wyleciał, ale został trochę odsunięty od drużyny i takie rzeczy po prostu zdarzają się w piłce i ja na pewno pamiętam go z tego okresu i oczywiście pierwszą ligę teraz też już, zwłaszcza pod koniec, to też tam sporo oglądałem i widziałem te jego mecze, czy z Wartą Poznań, czy nie pamiętam też z kimś u siebie jeszcze grali i widziałem, że to są dobre mecze w wykonaniu Szymona, ale nie ukrywam, oczywiście chciałem zobaczyć w jakiejś dyspozycji, ale widziałem, że to jest zawodnik, który ma duży potencjał, uważam, że to jest miejsce tego zawodnika jest w ekstraklasie i na pewno ja w niego mocno tutaj wierzę, dlatego nie podpisał, nie przedłużył kontraktu w Chrobrym. Myślę, że byłoby trudniej go pozyskać, gdyby miał ważny kontrakt. Tak się akurat nie stało, był praktycznie wolnym zawodnikiem i cieszę się, że się dogadaliśmy.
Trenerze, mam nadzieję przynajmniej, że można u nas merytorycznie o pierwszej lidze, że można miło, możemy się lubić, no ale jednak jesteśmy weszło. Czemu Arka Gdynia jest aktualnie piłkarsko gorsza od Chojniczanki i tak samo słaba jak Elana Toruń?
Czemu jak Elana?
Przepraszam, Olimpia oczywiście chciałem powiedzieć. Chodzi mi o dwa ostatnie sparingi, krótko mówiąc. Co się stało, że nie strzelacie goli?
Akurat ten pierwszy sparing z Olimpią Lemu, to muszę powiedzieć, że byłem bardzo zadowolony z gry w tej pierwszej połowie zespołu. My przede wszystkim zmieniliśmy nowy system, mamy cały nowy zespół i tam zabrakło skuteczności. Natomiast jeśli chodzi o sparing z Kolnicami, ja na tym etapie nie mogę wystawiać optymalnego składu i patrzeć tylko na wynik. Mam nowych zawodników w kadrze. Muszę oczywiście, to tak wygląda, że jest tych 6-7 zawsze bliżej tego grania, ale też są tacy, którzy gdzieś tam rywalizują i szukamy w tym momencie optymalnego stawienia. Ja już jako trener wygrywałem się z sparingów i to nawet z ekstraklasą. Pamiętam taki miałem okres w drugiej lidze w Chrobrym Głogów, kiedy ograliśmy Lechię Gdańsk Traorę jeszcze w składzie 2-1, jeszcze kogoś tam, jeszcze tutaj nie pamiętam. A później przyjadłem z Raków Częstochowa w pierwszym meczu i wygrał 2-0, tak lekko, łatwo i przyjemnie, więc po tylu latach gdzieś tam pracy i skromnie powiem, że te pewne rzeczy interesują w sparingach, takie, które oczywiście nie mogę powiedzieć, że ja jestem zadowolony, jak nie przegrywamy, ale to do tego trzeba mieć duży dystans, bo historia pokazuje, że zespoły, które przegrywały sparingi, potrafiły później w lidze długo nie przegrać i odwrotnie, więc na to nie ma co patrzeć. My musimy się skupić na sobie, ja też nie mówię, od pierwszego sparingu jako trener wystawiać 11 ludzi i kogoś innego traktować w inny sposób. Każdy musi mieć motywację do tego, żeby rywalizował nie tylko w okresie sprzedawawczym, ale przez cały sezon, bo może na kilku pozycjach rywalizacja dwóch, trzech jest mniejsza, ale w tej chwili na kilku pozycjach będzie bardzo duża, bo jest, tak powiedziałem wstępnie, wcześniej jeszcze nie mógł grać Bartek Kwiecień, Adam Deja, też jeszcze doszedł Michał Marcjanik, więc będą mocne te rywalizacje na kilku pozycjach i na pewno dwóch, trzech bardzo dobrych piłkarzy czy czterech będzie siedziało na ławce. Dlatego ja muszę tam szukać różnych rozwiązań personalnych i ustawień i to jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że ten najbliższy sparring już, to jest ostatni sparring, więc tutaj zrobimy wszystko, żeby już gdzieś tak jednak mam już jakiś przegląd w cudzysłowie wojska, tak powiem, i będziemy szukali już powoli tego ustawienia takiego najmocniejszego, chociaż na pewno jeszcze tutaj jednak dyspozycje do ligi się będą zmieniały, więc rozumiem, że coś się weszło i macie pełne prawo tak oceniać te wyniki, ale pozwolę sobie nie zgodzić się z wami.
Nie, no ja też uważam, że to dopiero początek, także spokojnie, ale tak na koniec chciałem zapytać o Kamila Maska, piłkarz, no, nawet trudno powiedzieć, że na zakręcie kariery, skoro ostatnią asystę na poziomie poważnym zaliczył w kwietniu 2016 roku. Skąd pomysł, żeby go odbudować?
No nie ukrywam, że pierwsza rzecz to znowu muszę wrócić do, a bardzo już nie chcę, do tego sezonu, w którym zespół spadł. Przede wszystkim szukaliśmy zawodników zdecydowanie bardziej dynamicznych. Zespół tak skonstruowany ten poprzedni, że było bardzo mało zawodników o potencjale takim szybkościowym i takich szukaliśmy. I gdzieś zbierając informacje o Kamilu, też rozmawiałem z ludźmi, którzy pracowali z nim wcześniej, bądź nawet obecnie. I tutaj na pewno jest kwestia taka, jak mu będzie brakowało troszeczkę może ogranie. Natomiast muszę powiedzieć, że pod względem fizycznym on oprócz tego nie wygląda dobrze, więc widać było, że on, mimo że był w rezerwach Zagłębia Lubi, to tam z trenerem Buczkiem solidną pracę wykonał i to widać. Nie ma żadnych problemów. Ja też pamiętam tego zawodnika Izdolkanu z Wątki z Ruchu Chorzu. Wiem, że to powiecie, że to było przed naszą erą, ale myślę, że to jest zawodnik, który ma dopiero 26 lat i ja nie wiem, że jest młody i perspektywiczny, natomiast jest taki, że może jeszcze w piłce coś osiągnąć i liczę na to, że już wiele było takich przykładów, zawodnicy gdzieś tam znikali, a później wrócili, odbudowali się i dawali dużo swoim zespołom, czy gdzieś tam wrócili na te dobre tory swojej kariery. Nie ukrywam, że mam nadzieję, że tak zbuduje tutaj Kamila, że wróci do tego swojego najlepszego grania, zwłaszcza tego, kiedy jeszcze był jego tutaj na Ruchu Chorzy, tak, u trenera Fernandika, że on się naprawdę nieźle prezentował.
Jasne, nie będziemy pana dłużej trzymać, ale jeszcze spytam, no myślę, że mądrzejszego w tym temacie, bo ja czuję się głupi. Jak patrzę na tabelę tego nowego sezonu pierwszej ligi, jeszcze pustą, to widzę te wszystkie marki, to będzie najciekawsza liga od lat, tego jestem święcie przekonany, ale ja nie wiem, kto może, jednak poza wami i nie Słodzę, tylko no, na to wygląda, poza wami awansować, więc pytanie, z kim wy najbardziej będziecie o ten awans walczyć, pana zdaniem?
Myślę, że tak trochę presję na nas narzucacie, a my się niczego nie boimy, ale tak mówię, są zespoły, które... Wie pan, ja jako trener, gdybym miał do wyboru prowadzić zespół troszkę słabszy personalnie, ale załóżmy rok i drugi rok mieć przygotowany, tak jak było w głowie, to nawet do pierwszej ligi. Uważam, że on tam był perfekcyjnie przygotowany. Myśmy tam nie mieli najlepszego składu w drugiej lidze, ale budowaliśmy ten zespół na bardzo, bardzo wówczas niskim budżecie i w tym trzecim roku, kiedy już wszystkie ogniwa uzupełniliśmy, ten awans naprawdę bardzo dobry styl zobaczyliśmy. Tutaj są zespoły, które mają stabilne kadry i mimo wszystko na dzisiaj trzeba pamiętać o tym i to nie jest tak, że my jesteśmy głównym faworytem, bo muszę powiedzieć, że jest wiele zespołów. Nie chcę wymieniać, bo bym kogoś pominął i później mi to będzie...
Oj, pan powie.
No nie, ale jest bardzo dużo zespołów. No tak naprawdę, no, to kogo bym nie wymienił, to przecież od lat są zespoły, które chcą, czy tam, powiedzmy, Termalika może nie od lat, ale już też jest kolejny sezon w pierwszej lidze. Są Tychy, które są mocne. Muszę powiedzieć, że też nie jest tak, że my w tej lidze najwięcej płacimy. To, że pozyskaliśmy takich zawodników, to niektórzy z nich mieli lepsze oferty finansowo gdzie indziej. I ja się cieszę, że udało się tutaj przekonać. No natomiast mówię, bo my czegoś się nie boimy, ale na dzisiaj te zespoły mają nad nami przewagę na pewno w postaci fundamentu czy kręgosłupa swoich zespołów. My to wszystko dopiero jakby od nowa układamy i o tym musimy pamiętać. Jeszcze raz, żeby to było dobrze zrozumiałe. Ja się przed niczym nie asekuruję, bo co ja bym nie powiedział, to i tak nie mam oczekiwania w Dyni i czy ogólnie gdzieś tam na zewnątrz, jak jest w tym momencie arka odbierana, ale no jest tych zespołów bardzo dużo. Powiem tak, jako ciekawostkę, bo to fajnie, teraz powiem. Jednego zawodnika, jak przekonywałem, to tak mocno zanalizował pierwszą ligę, że powiedział, nawet ja tego nie sprawdziłem, powiedział pewnie, że w ostatnich 10 latach tylko dwa zespoły awansowały, które spadły, więc nie
wiem, czy
tak ta statystyka wyglądała, no także mówię, to i wydawało się, że to jest bardzo łatwa droga. Przypomnę też nawet historię Krakowi, która awansowała w ostatniej kolejce, bo zresztą mi to Adam Marciniak mówił, i jak to, jak było im ciężko w lidze, więc my musimy takie podejście tutaj mieć, że zrobimy wszystko oczywiście, żeby gdzieś tam po roku wrócić, ale musimy też mieć świadomość, że nam wcale łatwo nie będzie, do tego pewnie ten każdy zespół gdzieś tam będzie mocno się koncentrował, czy zmobilizował na Arkę, i musimy mieć to na uwadze. A też patrzę, jak niektóre drużyny są fajnie budowane, gdzieś tam zmian nie ma. Jeżeli Radomiak na przykład utrzyma kadrę, teraz wzmocnił się Miłoszem Kozakiem.
Nie utrzyma chyba trenerze.
Na tyle się informacji niż ja na dzisiaj, to wydaje się, że też zespół, który fajnie grał w piłkę i też był mocny. No ale to ja mówię, jeszcze zobaczymy, poczekamy na te ruchy, bo jest tych zespołów jest dużo naprawdę takich, które mogą o coś powalczyć.
A to muszę powiedzieć panu, że źle zanalizował ten piłkarz, bo od sezonu 10-11 cztery drużyny od razu po spadku awansowały.
Tak. Na pewno Zabrze, na pewno Zagłębie Lubin.
Krakowia, Bełchatów, Lubin i Zabrze.
O właśnie.
Ale też życzymy...
Tylko jak mogę podać, to pamiętam sezonu, którym ja rywalizowałem, awans Zagłębia, awans Górnika. Pamiętam Górnik po porażce w Głogowie właśnie spadł na 9 miejsce w tabeli, na 6 kolejek do końca, także ten awans łatwo im nie przyszedł. Pewnie tam się zawsze.
Byłem
się
na tym meczu, dobrze zagraliście, tak, prawda?
Ale już wtedy chyba powoli budowano zespół na pierwszą ligę, na ponowny sezon, i nie wiem, czy ten jakby brak nagle presji nie spowodował to, że zespół później wygrał wszystko do końca i awansował, trudno mi powiedzieć, ale nawet te statystyki, powiedzmy, no to pokazują, że łatwo nie jest. Pamiętacie sytuację Zagłębia Lubin, które po rundzie jesiennej było dopiero na czwartym miejscu, i tam zimą doszedł Todorowski i Dąbrowski. Wówczas mieli taki skład, który rok później grał w pucharach, tak? Ten awans wywalczyli, ale mówię, rundę jesienną też wcale nie łatwo im nie było.
To prawda. Nie zabieramy więcej czasu, ale pytanie, czy pan ma czas w Gdyni na te spacery, bo rozmawialiśmy tuż po objęciu Arki, to pan powiedział, że przecież przez 2 miesiące nie wyjdzie z domu, rodzinka sobie będzie Trójmiasto zwiedzać. To pytanie, czy się spodobało na miejscu?
No byłem 2 razy dopiero gdzieś tam na plaży, także przez 4 miesiące nie jest to za wiele. No nie ma kiedy. Myślę, że dopiero jak gdzieś tam sezon wystartuje, troszkę się unormuje teraz sytuacja, to jakiś jeden dzień w tygodniu zawsze trzeba wygospodarować, bo człowiek gdzieś tam... No tu jest naprawdę pięknie i nawet przyjeżdżając za to, tylko wszystko widać, i tak trochę szkoda byłoby siedzieć tylko na stadionie i w domu. Czasami trzeba się, muszę też tutaj ze swojej pracy jakieś tam wyciągać wnioski. I czasami za dużo było, tylko będzie z reguły moja praca polegała na klubie i na mieszkaniu, więc że dla dobra głowy trzeba coś tam w tym zmienić.
Pan się zgłosi do Pawła Paczula, rodowity gdynianin, to powie, gdzie warto uderzyć w Gdyni, natomiast my dziękujemy ślicznie.
No, wówczas 2 dni mogę w życiu rysu stracić.
Pozdrawiam, dziękuję panu bardzo.
Pozdrawiamy,
dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
Do widzenia.
Widzisz, Paweł, jaką masz opinię?
Nawet już u trenerów ekstrakasowych i pierwszoligowych. No ładnie. No dobra, zagrajmy sobie muzyczkę teraz. Przerwa po rozmowie.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
I jesteśmy z powrotem na antenie Weszło FM. Tyle o Arce Gdynia. Wygadaliśmy się absolutnie, więc czas się skupić na innych klubach. Ze mną Szymon Janczyk. Halo, halo.
Cześć Samuelu, witam wszystkich.
Skup się na tym pytaniu, bo nie będzie przypadkowe. Który klub, twoim zdaniem, na ten moment zrobił najbardziej kozackie transfery?
Nie, no myślę, że Arka Gdynia. Tutaj nie zaskoczymy chyba nikogo, więc...
Czyli nie powiesz, że jednak Kozak w Radomiaku to jest przehit.
No nie powiem, wiesz, pierwszy transfer to wszystko fajnie, ale jednak trzeba pamiętać, że tam z Radomiaka odeszło chyba, nie wiem, z 10 piłkarzy już na ten moment, tak łącznie licząc i tych, którzy tam wiosną gdzieś się odchodzili, wypożyczenia. Więc na razie jeden Kozak wiosny nie czyni.
Jasne, no to w takim razie jeden Kozak wiosny nie uczyni, a jak to wygląda z twojej perspektywy? No bo miało już nie być Arce, ale dobra, podsumowanie krótkie. Twoje byłoby fajne. Jak ty to widzisz? No bo jednak trener Mamrot nam opowiadał o kulisach, jak do tych transferów dochodziło i tak dalej. Jak ta kadra jest zbudowana, że on ma bardzo dużo do powiedzenia przy transferach. Natomiast co z twoim zdaniem? No bo moim zdaniem to są takie transfery, które... po prostu stawiają Arkę w roli faworyta do awansu.
Nie, no wiesz, możemy chyba już teraz śmiało powiedzieć, że jeśli Arka nie zajmie pierwszego miejsca w tej lidze, no to się skompromituje, bo prawdę mówiąc, rzadko można było zauważyć zespół, który robi transfery, może nie tyle na dużą skalę, co przy tym z głową. My już o tym mówiliśmy kiedyś, że te transfery Arki to nie są w zasadzie bierzemy wszystkich, którzy się odbili od ekstraklasy i zobaczymy, co z tego będzie, tylko raczej jest taka właśnie budowa składu dość przemyślana, uzupełnianie miejsc, których naprawdę potrzeba wzmocnień, jakieś tam ruchy zawodników, którzy są, myślę, dość tani. No nie wiem, może tu się pomylę, bo aż takich kulisów nie znam, natomiast myślę, że Arka zbudowała skład, który jest dość ekonomiczny i dość taki może być efektywny w pierwszej lidze, raczej może bez wielkich gwiazd, natomiast taki, który właśnie stworzy taki fajny kolektyw.
Mm-hmm. No okej, okay, czyli tak to widzisz, a tak się trochę zastanawiam, co może się wydarzyć, jeśli Arka będzie miała jednak transfery, no bo wyobrażam to sobie tak, że po tych latach, kiedy trenerów Arka zmieniała często i generalnie w klubie no coraz to nowe osoby miały coś do powiedzenia, bo dołączali, jak nie dyrektorzy sportowi, nawet to jacyś doradcy, dyrektorzy techniczni i tak dalej, i tak dalej. No to jak to będzie wyglądało teraz, bo państwo kołakowscy i do tego trener Mamrot, mam nadzieję, ale też wrażenie, że tak się dobrali, żeby się nie rozstawać zbyt szybko.
Nie no, wiesz, co by o tym nie mówić, myślę, że państwo kołakowscy się na futbolu znają i na budowaniu drużyny tak samo, więc raczej tutaj będzie postawienie na taką długofalową współpracę i chyba ta kadra też jest budowana raczej w takim stylu, że ona po awansie do ekstraklasy jakiejś mega rewolucji nie przejdzie. No wiadomo, będzie potrzebowała pewnie kosmetycznych wzmocnień, ale to będzie taki też szkielet, wokół którego będzie można po kilku ruchach takich już pokaźniejszych zbudować zespół, który gdzieś tam się włączy znowu do tej gry o górną ósemkę za jakiś czas.
Okej, okay, tak patrzę poza trochę Arkę Gdynia, no bo już dużo o tym klubie dzisiaj powiedzieliśmy, i kto ewentualnie takim drugim klubem, który transferami imponuje, bo powiem ci, że dużo fajnych transferów, ale z pierwszej ligi, naprawdę fajne nazwiska do ekstraklasy wypływają, tylko czy ta liga nie będzie zaraz, mimo tych niesamowitych marek w pierwszej lidze, od Widzewa zaczynając, czy ŁKS-u, czy to nie będzie liga jednak trochę wybrakowana, wiesz, z dobrych, wyróżniających się piłkarzy? No trochę sobie sam teraz zaprzeczę pod tym względem, że na pewno rynek wewnętrzny się też w pierwszej lidze ożywił i to jest jakiś plus. Natomiast który klub dla ciebie jest taki, wiesz, w drugiej kolejności do pochwalenia?
Co roku możemy się tak w sumie zastanawiać, czy aby na pewno się ta pierwsza liga nie osłabi, nie? A zawsze jakoś tak się składa, że ktoś tutaj zejdzie z ekstraklasy, się odbuduje, ktoś tu trafi może z jakiegoś innego kierunku i też zabłyśnie, więc myślę, że jakość zostanie utrzymana. A kto się wyróżnia? No chyba Zagłębie Sosnowiec, bo też moim zdaniem w warunkach obecnych na rynku, czyli jak te kluby muszą operować w dość krótkim czasie, sobie zmontować kadrę, to myślę, że Sosnowiec bardzo szybko stanął na nogi po tych stratach i też zapewni jakiś komfort pracy trenerowi Dębkowi, bo jeśli on ma teraz do dyspozycji wzmocniony zespół, już sobie uzupełni te pozycje, które potrzebował uzupełnić, no to faktycznie dużo lepiej będzie zaczynać mu przygotowania niż, no nie wiem, no mówimy o tym Radomiu, gdzie Miłosz Kozak przyszedł i wiemy, że tam też już powoli przygotowania startują, za dwa dni pierwszy trening, a tak naprawdę mamy jedno wzmocnienie, w Bełchatowie nie mamy żadnego transferu, w Sandecji Nowy Sącz tak samo, więc to są na pewno zespoły, które będą musiały troszkę dłużej się do tego sezonu przygotowywać. Wiadomo, że okienko trwa do 5 października, więc czasu jest sporo, ale z drugiej strony no lepiej chyba mieć kadrę zbudowaną przed pierwszą kolejką niż ją budować gdzieś w trakcie.
Prawda? Też się...
A no i testy, bo wiesz co, bo tak skupiłem się na tym Zagłębiu, a o GKS-ie tak jest, chyba też można dodać, że zespół bardzo, bardzo rozsądnie i pokaźnie wzmocniony.
A który transfer najbardziej ci imponuje, jeśli chodzi właśnie o GKS Tychy? Bo ja bym, wiesz co, o ile mogę się z tobą zgodzić, to nie są transfery właściwie ani jednego mocnego nazwiska, może tak powiem. Na pewno...
Damian Nowak to jest najmocniejsze nazwisko. Ja wiem, że wy go tutaj ostatnio z Mateuszem Rokuszewskim dyskredytowaliście po prostu w sposób haniebny.
Poczekaj. Mówił to Roki, a nie ja, ale to nie jest tak, że ja zaraz Damiana Nowaka będę chwalił i mówił, że nie, no co, to jest fantastyczny, ale słucham ciebie, proszę.
No wiesz, no jak ktoś tutaj na 3 strzały z rzutów wolnych ma 2 bramki i poprzeczkę, no to jest nóżka ułożona tak, że nie ma się do czego przyczepić. Nie, no ciekawy transfer na pewno. Ciekawy pod tym względem, że ja pisałem też na Twitterze o zainteresowaniu Szymonem Sobczakiem i moim zdaniem to są zawodnicy o dość podobnej charakterystyce, czyli trener Derbin ma jakiś typ zawodnika, którego szukał i też nie skupiał się na jakimś, na wyciąganiu nazwiska, jak nie wiem, w poprzednim roku takim moim zdaniem transferem, które było bardziej na nazwisko niż na pomysł, to był Szabala w Miedzi Legnica. I myślę, że tych, no tak się mówi, gdzieś mówił chyba trener Derbin albo prezes Bartnicki, że oni wcale tak dużo pieniędzy na te ruchy transferowe nie mają, no ale myślę, że jeśli by chcieli, to pewnie też by wyciągnęli jakiegoś zawodnika z troszkę głośniejszym nazwiskiem niż Damian Nowak. Natomiast postawili tutaj na wizję trenera i dlatego to może być ruch ciekawy. Ale też nie tylko ten Nowak, bo też zwracam uwagę, że oni nawet obrońców ściągają, właśnie takich, którzy może dla nas są troszkę nieoczywiście, jak ten Nemanja Nerić czy Kamil Szymura, natomiast też się wpasowują w tę wizję trenera Derbina, że to musi być taki tur w obronie, gość, który potrafi bardzo dobrze, który bardzo dobrze wygląda fizycznie i tak dalej, więc tutaj na pewno też można pochwalić za przemyślane ruchy, podobnie jak w Gdyni.
Mm-hmm. Okej, okay, tak patrzę na teraz akurat na 90 minut i tą rubrykę transfery, bardzo dużo ciekawych plotek, natomiast podpisanych kontraktów nie tak dużo. Wiesz co, mnie zaskoczyła Korona Kielce i powiem ci teraz, że oczywiście zaraz powiem o tym, co mnie zaskoczyło bardzo negatywnie, ale jednak pozytywnie mnie zaskoczyło to, co się dzieje z transferem z Niecieczy. Przemysław Szarek to jest transfer naprawdę na środek obrony niezły, jak na Koronę Kielce, która, jak rozumiem, o awans grać nie będzie. No ale inna sprawa, że na tym się pochwała kończy, bo po pierwsze odeszło zawodników kilkunastu, a ogłoszony na razie tylko Szarek jako nowy piłkarz. Po drugie, no jeśli to prawda, że do tego transferu ostatecznie dojdzie, bo jak rozumiem, kontrakt nie jest podpisany, ale jednak w sparingu zagrał i był normalnie wpisany nie jako zawodnik testowany, tylko jako jako Mateusz Cetnarski, powiem ci, że
ja jestem w szoku. Mateusz Cetnarski przegrał rywalizację o miejsce w składzie z Bartoszem Wolskim. Widziałem, że dzisiaj Michał Sagrol podał wiadomość, że Bartosz Wolski trafi do Korony Kielce. Bardzo ciekawy transfer i myślę, że równoważy tego Cetnarskiego. No ja rozumiem, że Cetnarski troszkę tam na nazwisku się jeszcze uwozi, ktoś mu tam szansę daje. Natomiast tutaj ja bym się jednak skupił na tym Wolskim, bo to też jest naprawdę fajny ruch.
Czyli chwalisz?
Znaczy ciężko, wiesz, też chwalić po jednym czy dwóch transferach, nie? Ale mi się wydaje, że jeśli mieli takie rozeznanie na rynku, że tak powiem, żeby zgarnąć Bartosza Wolskiego, który też jest dość nieoczywistym nazwiskiem, bo to przecież dwa razy z rzędu spadł z ligi, więc to jest jakieś ryzyko, że ta klątwa się przypałęta. Ale zawsze był jakimś wyróżniającym się zawodnikiem i Bytowi, i Chojniczanki, więc też widać, że nie działa Korona na ślepo i nie szuka tylko po tych Cetnarskich, ale też gdzieś ma rozeznanie, kogo warto ściągnąć z pierwszej ligi za całkiem nieduże pieniądze, bo z tego co wiem, to chyba tam kiedyś Michał Sagrol mówił, że to są kwoty jakieś oscylujące wokół 100-200 tysięcy złotych, więc no umówmy się, niezbyt wielkie.
No niezbyt wielkie, ale żeby w pierwszej lidze tyle wydać, to nie jest taka łatwa sprawa, nie?
No tak, ale wiesz, z drugiej strony Korona, wiadomo, mają swoje problemy, ale też spada z Ekstraklasy, więc myślę, że taką setkę sobie gdzieś tam odłożyła na boku i też dokona fajnej inwestycji, bo ściąga gościa z rocznika 97, więc też może go jeszcze gdzieś podpromować i puścić później do Ekstraklasy.
Okej, okay, no to w takim razie możemy sobie przejść do tematu, myślę, że dosyć gorącego i bym... Znaczy może głośno o nim nie było, natomiast jedna rzecz mi bardzo nie pasuje. Zastanawialiśmy się, czy ci ludzie, którzy piszą, że Termalika to dzieci kukurydzy i żeby zostali w pierwszej lidze, że nie chcemy takich, nawet były takie głosy, że nie chcemy takich wieśniaków w Ekstraklasie i tak dalej. Ja bardzo się burzyłem na to, bo więcej szacunku powinna mieć Termalika za ostatnie działania, powiedzmy, bo naprawdę młodzi Polacy, odmłodzenie składu, spolszczenie go i powiedziałbym, że naprawdę to nie wyglądało aż tak źle, no jakby w barażach awansować się nie udało, ale jednak jakoś to zaczynało wyglądać. Wydawało mi się, że Termalika w takim razie w przyszłym sezonie będzie może nie murowanym faworytem do awansu, ale drużyną, która na pewno będzie wyżej niż teraz w tabeli, bo jednak to było miejsce szóste. Ale dzieją się dwie rzeczy, które uważam, no są złe w Niecieczy. Pierwsza rzecz. widzimy filmik, to jest tam mniej ważne, filmik z przygotowań z pierwszego dnia, przywitanie drużyny, badania, coś tam i mamy w tle normalnie ujętego na stopklatce Samuela Stefanika. Fajne imię ma ten piłkarz, natomiast chyba po ostatnim sezonie nie powiemy nic innego dobrego, dlatego że 65 minut on rozegrał na zapleczu Ligi Słowackiej. Miał kontuzję, ale to tym bardziej. Bierzesz totalnie nieogranego piłkarza z zaplecza Ligi Słowackiej. Fajnie, że on już w Niecieczy grał, ale
no wiesz,
czy to jest jakaś nowa... Czy to jest jakaś nowa jakość? To jest raz po drugie...
W warunkach Ligi Polskiej, więc może dlatego taki transfer. Nie no,
też i druga sprawa, jeszcze ci dodam, Szymon, on nie został ogłoszony w żaden sposób przez klub, a pech chciał, że znalazł się na tym filmiku. Ktoś zaspał po prostu przy montażu pewnie, no ale mimo wszystko...
Może go testują po prostu najpierw, może jakąś tam resztkę nadziei zachowamy, że to jest chociaż jakiś test przydatności tego człowieka i on jeszcze nie podpisał kontraktu z klubem.
No chyba, że tak. Natomiast...
A powiem ci też, przepraszam, że odejdę od tematu Termaliki, ale Radomek przed chwilą ogłosił transfer ze Słowacji, więc myślę, że...
Widzę.
Milan Kwocera. Nie jest to stary Słowak, jest to młody Słowak, więc jest dobrze.
Tak, widzę to jak najbardziej. No, jeśli chodzi o tego Stefanika, to też Słowak, ale jakiś nie bardzo stary. No powiedzmy, że tak piłkarsko mówiąc, to ma... Wchodzi w wiek średni, no bo jest 28 lat już na jego karku, no ale nie ma chociaż trzech dych jeszcze tej bariery przekroczonej. Ale druga sprawa, ta poważniejsza w Niecieczy. Ty pamiętam, że chwaliłeś, czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, generalnie chwaliłeś Termalikę właśnie za to, że się odmieniła, że jej oblicze jest trochę inne. Tak. I wtedy jakby powiedziałeś, że stoi za tym dyrektor sportowy Łukasz Stupka.
Jego nie ma,
bo no czytamy na jego Twitterze, że odchodzi. I no to chyba oznacza, że Termalika idzie w złym kierunku.
Czyli rewolucja umarła, zanim się rozpoczęła. Nie, no myślę, że tutaj też widziałem taki wpis gdzieś, nie wiem, czy to nie było właśnie pod tweetem pana Łukasza, że kibice tam podziękowali za właśnie zmianę tej wizji Termaliki i troszkę odwrócenie w stronę pójścia ku zatrudnianiu młodych Polaków i też ten Bartosz Snopczyński, który dołączył do Niecieczy z trzecioligowej Lechii Tomaszów, to jest jakiś ruch pewnie w tym kierunku. Natomiast no, tak jak mówisz, pewnie skoro już Łukasza Stupki w Niecieczy nie ma, to te plany już są spalone, wyrzucone do kosza i zaraz Samuel Stefanik przyprowadzi swoich kolegów. No szkoda, bo ja myślałem, że to jest jakiś sygnał właśnie w stronę takiej zmiany, że Termalika też się troszkę ocknęła, że no na tych samych Gergelach i Piotrach wlazło, mimo że to są zawodnicy klasowi i dobrzy i z fajnym CV, no to jednak nie zbuduje się drużyny, która będzie gdzieś miała przyszłość, która powalczy o tę ekstraklasę, tylko trzeba mieć jakieś zaplecze też do niej. No a tu no nie wygląda to po prostu fajnie, jeśli ten projekt został porzucony tak szybko.
Wiesz co, jeszcze jak powiedziałeś o tym twicie, to wszedłem na profil byłego już dyrektora sportowego Termaliki, czyli Łukasza Stupki, i po wpisie jakby żegnającym się z klubem widzę jeszcze dwa, czyli zacytowanie dwóch wpisów Termaliki. I to jest ogłoszenie dwóch piłkarzy. No jak rozumiem, jeśli cytuję te transfery Łukasz Stupka, to rozumiem, że on do nich jeszcze doprowadził przed odejściem. I to jest 24-letni Dominik Konkolewski, czyli bramkarz Wigier.
Bramkarz Wigier, który całkiem nieźle wyglądał, mimo że Wigry wyglądały fatalnie, to trzeba mu przyznać.
Tak, no i fakt, że ostatnio Balawajder jednak bronił, być może właśnie dlatego, że w klubie wiedziano, że Konkolewski przejdzie do Termaliki. No jakby transfer, nie ma co teraz go oceniać, ale na pewno do rywalizacji, tak, z Łukaszem Budziłkiem, zobaczymy co z tego będzie, no ale jednak nie stary bramkarz, tak bym powiedział. I drugi transfer, 19-latek napastnik Bartosz Snopczyński. Tutaj Termalika sporo pochwał zebrała, widzę na Twitterze, za ten transfer. No więc coś po sobie pozostawił, to znaczy tych młodych Polaków, tak? Natomiast pytanie, czy to szybko nie zostanie zmienione w starych Słowaków. Tego się trochę boję. Nie będę krytykował, dopóki się nie zacznie, wiesz, dziać w tym klubie gorzej, więc po prostu dajmy czas trenerowi Lewandowskiemu i całemu klubowi. Chyba tyle, jeśli chodzi o Termalikę, natomiast ja bym sobie też przeszedł do transferów Odry, no bo tutaj się pokazało kilku zawodników naprawdę na plus. Ja bym wymienił Na pewno Pawła Janasika, przepraszam, na pewno Patryka Janasika, na pewno Mateusza Czyżyckiego za wiosnę, na pewno jego partnera ze środka Sebastiana Boneckiego i na pewno napastnika już podstarzałego, ale jednak świetnego na pierwszą ligę Arka Piecha. No i pierwszych dwóch z tej czwórki już nie ma. Zmienili kluby na Ekstraklasę, na Śląski Warte. Czy ty się po Odrze spodziewasz, że to będzie takie dogorywanie w nowym sezonie, skoro już dwóch ważnych piłkarzy straciła, czy jednak na tyle się pokazali wiosną, że trener Bremer to poukłada i bez nich?
Ja myślę, że poukłada i też dlatego, że Odra całkiem rozsądnie uzupełnia te braki, bo na bok obrony testują Konrada Matuszewskiego z Ligi Suwałki, czyli młody piłkarz Legii, całkiem przyszłościowy.
Tak, chyba 19 lat, tak?
Tak, tak. Konrad Nowak z Puszczy Niepołomice to no, troszkę bardziej wiadoma względem Matuszewskiego. Nie wiem, czy to jest zawodnik, który... Chyba do odbudowy troszkę. Natomiast no, też jest to jakieś zastąpienie. No, Jakub Szrek, który gdzieś tam też grywał na boku pomocy i obrony, jeśli dobrze kojarzę, no to też takie uzupełnienie, które może się okazać ciekawe. I słyszałem też, czytałem w Sporcie, że Arkadiusz Piech przedłużył umowę, więc i bodajże, że przedłużył umowę Krzysztof Janus, więc to wszystko też ma takie ręce i nogi, bym powiedział, i Miłosz Trojak, przepraszam, że Miłosz Trojak przedłuża umowę, więc to też jakiś fundament zespołu zostanie zachowany, dlatego w Odrze jakoś nie widzę wielkiej rewolucji, może to nie będzie zespół, który punktował aż tak dobrze jak wiosną, bo jednak zmian jest sporo, a wiosna była naprawdę udana, natomiast taki solidny ligowiec, myślę, że na spokojnie, a też pamiętajmy, że ta liga jednak w tym sezonie nie będzie aż tak emocjonująca, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie, moim zdaniem, bo jak spada jedna drużyna, to nie ukrywajmy, że pewnie będzie troszkę mniej tych zawirowań niż w tym roku.
Pewnie tak. Ja tak sobie analizuję, kto może spaść z tej ligi i powiem ci, że przy jednym miejscu spadkowym absolutnie boję się wytypować, żeby mi potem nie wyciągali, ale jestem ciekaw. Ciekaw, na co będzie stać Resowie jako Beniaminka. Nie mówię, że oni sobie nie poradzą, po prostu jestem ciekaw. Jestem ciekaw absolutnie nie do spadku, ale no nie wiem, co myśleć o UKS-ie, czy oni będą dobrze wyglądać, czy tak jak w pierwszej lidze za pierwszym podejściem, czy jednak to będzie bardziej ten ekstraklasowy UKS. I pewnie trzecią drużyną, która mnie, poza Bełchatowem, bo tam wiadomo, z finansami może być różnie, no to jednak mnie ciekawi Sandecja Nowy Sącz. To jest chyba temat, który warto poruszyć. Wraca do ligi trener Mandrysz. No... Wiesz, co o tym...
To, widzisz tu spadkowicza, bo ten Mandrysz.
No wiesz, powiem, że widzę spadkowicza, to oni awansują do baraży, więc nie powiem tego zdania, bo ta liga lubi
nie, no,
robić
myślę,
na złość.
Myślę, że Sandecja nie awansuje do baraży, no, no z całym szacunkiem, ale jednak nie zapowiada się tam na jakieś mega kadrowe ruchy, jakieś odmłodzenie, czy nie wiem, czy po prostu ściągnięcie kilku dobrych zawodników, więc to też raczej taki zespół, no chyba nikt się nie obrazi, jak powiemy, że dolnej części tabeli, tam są też teraz zawirowania, widziałem prezes zawieszony, więc troszkę się tam dzieje w Nowym Sączu. Raczej środek ligi, ta walka o utrzymanie i chyba tutaj nikt nie powinien być mówić, że jesteśmy antysandecy, jeśli takie wnioski wysuniemy po tych pierwszych transferach.
No i rozumiem, że ten ruch ty odbierasz jak? No właśnie. Nie chcę być jakiś, wiesz, narzucający swoją narrację, więc po prostu spytam, jak odbierasz w ogóle ściągnięcie trenera Mandrysza, na 2 lata podpisany kontrakt, co ciekawe. No i na mnie zrobiło wrażenie to, że Arkadiusz Aleksander został tak naprawdę nowym no i dyrektorem sportowym i wiceprezesem Sandecji jednocześnie. To chyba fajny ruch, zwłaszcza, że człowiek związany z Sandecją, ja pozytywnie kojarzę tę postać, no ale decyzja o zatrudnieniu trenera Mandrysza to już nie. Natomiast co ty sądzisz faktycznie o długofalowym projekcie trenera Mandrysza, 2-letnim?
No to jest ciekawa kwestia, bo tutaj myślę, że też nie tylko od trenera Mandrysza zależy to, jak to wypali. No pamiętajmy, że w poprzednim roku Sandecja nie miała jakichś mocarstwowych planów, mimo że kręciła się koło tego miejsca barażowego, tylko raczej to była ta młodzież i pro junior system, spokojne utrzymanie, więc no, nie wiem, czy trenerowi Mandryszowi zostanie postawione takie samo zadanie, bo jeśli tak, no to, to myślę, że takie spokojne dryfowanie w ligowej stawce to jest okej. A może w przyszłym roku właśnie tak to ma być skonstruowane, że rok takiego dryfowania, a rok już kolejny to ma być rozwój, bo też wiadomo, że Sandecja czeka na stadion, na właściciela, więc ciężko budować teraz jakiś długofajowy projekt od razu na ten moment, jeśli jest tak dużo niewiadomych wokół klubu. Natomiast czy to jest dobry ruch? No nie wiem, bo też no, w Niecieczy był jednak inny trochę plan, prawda? Był, to był plan taki, żeby od razu wywalczyć awans z Ekstraklasy, że takie mocarstwowe plany, więc może w roli takiego człowieka, który może sobie spokojnie popracować i nie musi od razu bić się z tą ligową czołówką, niekoniecznie mając do tego możliwości, to trener Mandrz się spisze lepiej, więc nie chcę też skreślać przedwcześnie, ale na to, no wiadomo, że jest jakieś ryzyko i też nie będziemy tutaj ukrywać, że trener Mandrz to jest pewnik sukcesu, skoro w ostatnich klubach mu nie szło, no to po prostu taka logika nakazuje mieć wątpliwość w przypadku takich, takich ruchów.
No tak, ja tę wątpliwość też mam i ukrywać
a mówisz, nie mówisz będę. O tych ruchach spadkowych, to tak się wtrącę jeszcze, bo może GKS Jastrzębie też byśmy gdzieś tutaj rozpatrywali jako zespół z dolnej części tabeli, bo no, odszedł trener Skrobacz, czyli taka podstawa. Wiem, że trener Ciebura miał bardzo dobre recenzje w drugiej lidze i na szansę zasłużył, natomiast no, nie ma co ukrywać, że tam są spore osłabienia po prostu, bo Dawid Gojny i Kamil Szymura, czyli podstawowi obrońcy GKS-u Jastrzębie, Łukasz Norkowski, który raczej nie będzie grał w Jastrzębie w przyszłym sezonie, podstawowy młodzieżowiec, no są to spore jakieś zawirowania, a wiemy też przecież, że GKS mocno narzekał na brak napastnika. Nie wiem, czy Daniel Rumin ze Skry Częstochowa to będzie zawodnik, który będzie potrafił zastąpić Jakuba Wróbla, bo nie mówimy już teraz o wiośnie, tylko bardziej o jesieni. Więc tutaj też na pewno będzie jakiś znak zapytania i myślę, że GKS Jastrzębie po tych latach, gdzie pierwsze półtora roku był w czołówce tak naprawdę pierwszej ligi, a teraz może troszkę w drugą stronę się odwrócić. Nie mówię, że od razu do spadku, bo GKS Bełchatów jest chyba tutaj faworytem do spadku, z całym szacunkiem oczywiście dla Bełchatowa, no ale jak mają większość składu młodzieżowców, no to tak trzeba to rozpatrywać. Natomiast w Jastrzębie też raczej widziałbym na dole tabeli, przynajmniej po tych pierwszych ruchach.
Mhm. No dobra, to w takim razie myślę, że trochę sobie o tej pierwszej lidze pogadaliśmy. Sezon niby ogórkowy, ale się dzieje. To jest jak najbardziej liga, która dostarcza nam tematów, nawet kiedy nie gramy, nawet kiedy jeszcze trochę poczekamy, aż piłkarze na boiska wrócą. Szymon, bardzo tobie dziękuję i do usłyszenia.
Dzięki wielkie, ja idę się dowiedzieć czegoś o tym młodym Słowaku z Radomia.
Dobra, idź i węż i pytaj, natomiast my się z Szymonem Janczykiem żegnamy i w ogóle się żegnamy już w tej audycji. Był trener Mamrot, był Szymon Janczyk, my wam bardzo serdecznie dziękujemy. Samuel Sztygielski, do usłyszenia w Pierwszoligowcu.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.